Wydawnictwo Znak Jednym Słowem przedstawia Mateusz Adamczyk Jak słowo daje Współczesny poradnik językowy Czyta autor Nie wystarczy coś zobaczyć, przeżyć lub nawet pojąć. Trzeba jeszcze umieć to opowiedzieć. Profesor Maria Janion. Wstęp. Miałem niecałe 2 lata, gdy urodził się mój brat. Oczywiście niewiele z tego pamiętam, ale wiem od rodziców, że zaraz po przyjeździe mamy ze szpitala z wielką uwagą przyglądałem się nowonarodzonemu członkowi rodziny, który głośno płakał. Zupełnie nie rozumiałem, dlaczego nikt z tym nic nie robi, więc czekałem w milczeniu, pewnie trochę przestraszony, na reakcję któregoś z rodziców. W pewnym momencie nie wytrzymałem napięcia i krzyknąłem: "On jest głodny, dajcie mu jeść!" Pełniłem zresztą funkcję tłumacza przez dużą część dzieciństwa, bo mój brat dość późno nauczył się mówić. Komunikował się raczej za pomocą mniej lub bardziej artykułowanych dźwięków, które tylko dla mnie nie stanowiły zagadki. Wiele razy wyjaśniałem dorosłym, o co mu chodzi, co często wywoływało u mnie frustrację, szczególnie wtedy, gdy rola domorosłego językoznawcy wiązała się z oderwaniem od zabawy na podwórku. Dziś myślę o tym doświadczeniu inaczej. Widzę w nim symboliczny początek mojego zainteresowania językiem i komunikacją. Mam więc nadzieję, że podobnie jak skutecznie potrafiłem tłumaczyć mowę mojego brata, tak uda mi się wyjaśnić w tej książce nawet najbardziej skomplikowane zjawiska współczesnej polszczyzny. Dlatego z wielką radością oddaję w Twoje ręce poradnik, którego tytuł, jak słowo daje, jest wieloznaczny i migotliwy jak sam język. Jestem przekonany, że świadomość tego, jak używamy języka, pogłębia rozumienie świata. Chciałbym jednak lojalnie uprzedzić, że nie zawsze będzie lekko i przyjemnie, bo o ile wierzę, że o skomplikowanych sprawach można mówić w prosty sposób, o tyle uważam, że skomplikowane sprawy pozostają skomplikowane. Wymagają od nas skupienia i uwagi. Nie może być inaczej. Język jest przecież tak wielowarstwowy, jak wielowarstwowy jest człowiek, tak nieodgadniony, jak nasze myślenie o świecie. Jeśli chcesz zgłębić meandry polszczyzny, poznać najnowsze badania naukowe i ciekawostki, a także zacząć odkrywać kulturę siebie i innych przez pryzmat języka, serdecznie zapraszam do lektury. Liczę, że będzie to dla Ciebie ciekawa przygoda. I jestem szczęśliwy, że mogę Ci w niej towarzyszyć. Rozdział 1. Kim jestem wobec języka? To moim zdaniem jedno z najważniejszych pytań, jakie można sobie postawić, bo nasza postawa wobec polszczyzny wpływa nie tylko na dbałość o język, ale też na sposób komunikowania się z drugim człowiekiem. Jeśli bliski jest Ci puryzm, to uważasz, że język jest wartością, której trzeba bronić. Pragniesz dbać o jego czystość. Twierdzisz nie tylko, że nowe zapożyczenia są zbędne, ale również, że należy pozbyć się tych, które już dostały się do polszczyzny. Lubisz tropić błędy językowe, a nowe słowa budzą Twoją niechęć. Często oceniasz ludzi po tym, jak mówią i piszą. Bliskie Ci są takie określenia jak odśmiecanie, odchwaszczanie czy oczyszczanie języka. Jeśli jesteś perfekcjonistą albo perfekcjonistką, to bardzo cenisz precyzję i jednoznaczność wypowiedzi. Nie przepadasz za wyjątkami i uważasz, że należy dążyć do językowego ideału. Głęboko wierzysz, że za pomocą języka można opisać świat w sposób szczegółowy i obiektywny. Cenisz logikę, dlatego denerwują Cię takie wyrażenia jak schodzić w dół, bo czy można schodzić w górę, lub od stóp do głów, bo przecież człowiek ma tylko jedną głowę. Jeśli bliski Ci jest liberalizm, to Twoje hasło brzmi: im więcej, tym lepiej. Dlatego cenisz różnorodność językową, nawet jeśli prowadzi ona do powstania licznych wyjątków i zachowywania słów przestarzałych. Uważasz, że zapożyczenia to naturalny i potrzebny sposób uzupełniania polszczyzny o nowe słowa. Mimo to nie jest Ci wszystko jedno. Czasami widzisz potrzebę, by niektóre elementy języka uznać za lepsze, a inne za gorsze. Kolejna postawa to indyferentyzm. Właściwie jest Ci wszystko jedno. Uważasz, że język nie jest wartością, postrzegasz go wyłącznie jako narzędzie do porozumiewania się z innymi ludźmi. Nieszczególnie interesują Cię procesy zachodzące w polszczyźnie, bo mają one niewielki wpływ na Twoje życie. Tylko jak to się stało, że słuchasz tego audiobooka? Jeśli blisko ci do racjonalizmu, to uznajesz język za wartość, ale nie przywiązujesz się do niego emocjonalnie. Nie bierzesz udziału w burzliwych dyskusjach na jego temat. Zdajesz sobie sprawę z tego, co dzieje się w języku i co wpływa na jego kształt. Używając polszczyzny, kierujesz się zarówno intuicją, jak i wiedzą naukową. Twoim zdaniem niektóre zmiany są dobre, a niektóre nie. Trzeba to jednak dobrze przeanalizować. Warto zwrócić uwagę, że rzadko przyjmujemy którąś z tych postaw w czystej postaci. To tylko zabawa i wskazówka, która ma cię skłonić do refleksji. Dlaczego to takie ważne? Jak już wspomniałem, każda z tych postaw przekłada się na nasz sposób komunikacji. Puryzm lub perfekcjonizm z jednej strony na pewno pozwalają docenić język jako wartość samą w sobie. Z drugiej prowokują do wzajemnych rozliczeń i mogą prowadzić do bardzo negatywnych zjawisk, na przykład lingwicyzmu, czyli dyskryminacji językowej. Opowiem Ci o tym więcej w jednym z kolejnych rozdziałów. Wyważony liberalizm pociąga za sobą większą otwartość na potrzeby komunikacyjne drugiego człowieka, ale już skrajna forma tej postawy może sprawić, że stracimy z oczu osoby, które nie potrafią nadążyć za szybkimi zmianami zachodzącymi w polszczyźnie. Jak widzisz, nic nie jest w języku jednoznaczne. I to właśnie jest w nim najpiękniejsze. Najtrudniejszy język na świecie? A skoro już wiesz trochę o sobie, to czas na przyjrzenie się samej polszczyźnie. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie spędzające sens powiek nie tylko obcokrajowcom. Czy język polski naprawdę jest tak skomplikowany? Swego czasu internet obiegła ilustracja pokazująca, że polski jest najtrudniejszym do przyswojenia językiem na świecie. Zaraz za polskim znajdują się fiński, estoński i węgierski. I tak przechodząc przez kolejne piętra tej obrazkowej piramidy, dowiadujemy się, że najłatwiejszymi językami są angielski, włoski i hiszpański. Ile w tym prawdy? Właściwie niewiele, a w zasadzie nie ma jej wcale. Zacznijmy od tego, że nie wiemy, ile tak naprawdę jest języków na świecie. Ale nawet jeśli porównamy polszczyznę ze wszystkimi znanymi nam językami, to tezę o tym, że jest ona najtrudniejsza, wciąż możemy włożyć między bajki. I to nie dlatego, że najtrudniejsza nie jest, ale dlatego, że właściwie nie wiadomo, na jakiej podstawie to ocenić. To trochę tak, jakby postawić obok siebie świnię i krowę i zapytać, która jest obiektywnie lepsza. Skąd zatem przypuszczenie, że język polski jest tak trudny? Osoba, która opracowała wspomniany ranking, argumentuje, że w języku polskim mamy 7 przypadków. Czy to dużo? I znów, to zależy. Jeśli weźmiemy pod uwagę węgierski czy fiński i potraktujemy w dużym uproszczeniu występujące w niej grupy przyrostków, czyli końcówek doklejanych do rzeczowników, jak przypadki, to będzie ich ponad 20 w każdym z tych języków. Drugim argumentem miałaby być trudna wymowa. W polszczyźnie rzeczywiście występuje sporo spółgłosek szczelinowych, np. z, ż, s, sz, f, i zwartoszczelinowych, np. czy lub dż, które mogą sprawiać kłopoty osobom z innych krajów. Ale już Ukraińcy czy Słowacy nie będą mieli z tymi spółgłoskami tak dużych problemów. Dlatego przede wszystkim należałoby zadać pytanie, dla kogo dany język jest najtrudniejszy. Takie rankingi mają już więcej sensu. Na przykład Instytut Służby Zagranicznej Departamentu Stanu USA przygotował podział języków ze względu na trudności w ich przyswojeniu przez konkretną grupę uczących się. Około 40-letnich rodzimych użytkowników języka angielskiego, którzy byli zmotywowani do nauki. Zestawienie obejmowało 4 kategorie. Pierwsza z nich to języki zbliżone do angielskiego, których opanowanie w stopniu zaawansowanym na poziomie C1 zajmuje 23-24 tygodnie, czyli od 575 do 600 godzin lekcyjnych. Druga to kategoria języków pośrednich, ani trudnych, ani łatwych, których nauka zajmuje mniej więcej 36 tygodni, około 900 godzin lekcyjnych. Trzecia to języki znacznie różniące się lingwistycznie i kulturowo od angielskiego, których nauka zajmuje średnio 44 tygodnie, około 1100 godzin lekcyjnych. Oraz czwarta to języki o wyjątkowym stopniu trudności dla rodzimych użytkowników języka angielskiego, ze średnim czasem edukacji na poziomie 88 tygodni, co daje 2200 godzin lekcyjnych. Język polski został zakwalifikowany do trzeciej grupy, obok innych języków słowiańskich oraz litewskiego, tureckiego, węgierskiego czy wietnamskiego. Co utrudnia, a co ułatwia Amerykanom naukę języka polskiego? Do cech zwiększających poziom trudności można zaliczyć szeregi spółgłosek szczelinowych, np. z, ż, zi, s, sz, si, i zwartoszczelinowych, c, czy, ci, dz, dż, dzi. Niektóre zbitki spółgłoskowe, przypadki, aspekt, dokonany i niedokonany, np. iść, pójść, czy mnogość form liczebnika, np. dwa, dwóch, dwie, dwoje. Badanym osobom łatwiej jednak nauczyć się języka polskiego niż na przykład chińskiego, między innymi dlatego, że w polszczyźnie występują alfabet łaciński, stały akcent czy regularny system czasów. Rozdział drugi. Język – miejsce dla wszystkich. Stary żart mówi, że w Polsce mamy 40 milionów lekarzy i 40 milionów językoznawców, ponieważ każdy i każda z nas ma coś do powiedzenia na te tematy. I choć w przypadku medycyny zachowałbym ostrożność, to jeśli chodzi o język, taki obraz może mnie tylko cieszyć. To bardzo dobrze, że język nas interesuje. Choć nie ma w tym nic dziwnego. Język nie tylko jest ważnym elementem naszej tożsamości, ale też otacza nas zewsząd. Jesteśmy w nim zanurzeni po same uszy i oczy, bo ortografia też jest dla nas ważna. A jeśli do tego wszystkiego dodać jeszcze jedno żartobliwe powiedzenie, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania, to robi nam się niezłe zamieszanie, co wyraźnie widać w internetowych, choć nie tylko, dyskusjach wokół języka. Wystarczy wspomnieć debaty na temat zapożyczeń, feminatywów, słowa na M czy świeży jeszcze spór o to, czy psa można adoptować. W tym rozdziale postaramy się jednak ostudzić emocje i przyjrzeć się wspomnianym tematom od strony naukowej. Do dzieła! Co polszczyzna powie o nas przybyszom z innej planety? Gdyby w Polsce któregoś dnia wylądowali obcy, mogliby się sporo o nas dowiedzieć wyłącznie na podstawie języka. Wystarczy, że przeanalizowaliby to, jak mówimy i piszemy. Dowiedzieliby się na przykład, że nie tak łatwo zostać naszymi przyjaciółmi, bo przecież najpierw trzeba przejść etapy znajomych i kolegów. To dłuższa droga niż na przykład w amerykańskim angielskim, w którym słowo friend, tłumaczone na polski jako przyjaciel, może być stosowane nie tylko w odniesieniu do bliskich relacji. Na tej podstawie obcy mogliby uznać, i całkiem słusznie, że nasza kultura jest kulturą większego dystansu niż kultura amerykańska. Z języka można wyczytać również klimat. I tak na przykład w polszczyźnie na określenie masy drobinek wody unoszącej się nad ziemią mamy tylko jedno określenie – mgła. Tymczasem mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają tych określeń aż trzy – mist, mgła przeciętnie gęsta, fog, mgła gęstsza niż przeciętna oraz haze, mgła rzadsza niż przeciętna. Hiszpanie z kolei odróżniają mgłę na lądzie, niebla, od tej unoszącej się nad morzem, bruma. Jaki płynie nomen omen z tego wniosek? Po pierwsze, że w Wielkiej Brytanii panuje bardziej wilgotny klimat niż w Polsce, a po drugie, że w przeciwieństwie do Hiszpanów nie jesteśmy raczej narodem żeglującym. Ale czy wspomniani obcy dowiedzieliby się o nas wszystkiego? Na pewno nie. Między innymi dlatego, że język zmienia się wolniej niż rzeczywistość. Przechowuje więc obraz tego, co minione i bywa, że nie oddaje życia toczącego się tu i teraz. Tak jest na przykład z płcią. Język polski na pierwszy plan wysuwa męskość, a ponadto przechowuje wyraźny, dwoisty podział na kobiety i mężczyzn. Wiemy jednak, że to uproszczona wizja świata. Osoby niebinarne nie odnajdują się w tym porządku, a nasz język nie pozwala im na swobodne wyrażanie siebie, tak jak mogą to robić kobiety i mężczyźni. Choć w przypadku kobiet wyrażanie siebie nie jest tak pełne jak w przypadku mężczyzn. I to nie tylko wyimaginowany problem obcych. To także nasz problem. Nienazwane nie istnieje. W związku z tym znaczna część społeczeństwa jest niewidoczna. Jej potrzeby i problemy stają się mniej ważne. Język przecież nie tylko odbija rzeczywistość, on wpływa również na sposób naszego myślenia. I choć w środowisku naukowym ciągle trwa dyskusja na temat tego, w jakim stopniu język determinuje nasze postrzeganie świata, to wśród naukowców raczej panuje zgoda co do tego, że tak się właśnie dzieje. Gdy chodzi o etapy znajomości czy rodzaje mgły, to można obok tego przejść obojętnie. Ale uproszczenia poznawcze często prowadzą do powstawania stereotypów, które wpływają na życie ludzi, szczególnie osób z grup narażonych na wykluczenie. Dlatego zmiana języka może nas wspomóc w zadbaniu o społeczną równość. Po co nam komunikacja niewykluczająca? Życie trochę przypomina grę komputerową. Przychodzimy na świat i zaczynamy od zerowego poziomu. W ciągu kolejnych lat wykonujemy różne misje – szkoła, związki, praca. Nabijamy punkty doświadczenia, zdobywamy umiejętności i wchodzimy na następne poziomy. Różnica polega na tym, że w normalnej grze, jeszcze przed jej rozpoczęciem, możemy wybrać poziom trudności – łatwy, średni, trudny czy heroiczny. Mało tego, nawet jeśli wybierzemy poziom, który okaże się dla nas za trudny, w trakcie rozgrywki możemy go zmienić. W rzeczywistości tak nie jest. O tym, na którym poziomie trudności będziemy grać, decyduje to, kim i gdzie się rodzimy. Badania pokazują, że w świecie Zachodu najłatwiej mają biali, heteroseksualni, cis-płciowi mężczyźni, czyli osoby, których tożsamość płciowa jest zgodna z płcią przypisaną zaraz po urodzeniu. To z myślą o nich powstaje większość wynalazków, to z uwzględnieniem ich gospodarki hormonalnej tworzone są leki. Takim osobom łatwiej zdobyć pracę i ją utrzymać, są one najrzadziej narażone na wykluczenie. Jeszcze do niedawna testy zderzeniowe samochodów, podczas których sprawdza się m.in. działanie poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa, prowadzone były wyłącznie z wykorzystaniem manekinów o wymiarach odpowiadających mężczyznom. Jak się jednak okazało, system bezpieczeństwa opracowany na tej podstawie w zdecydowanie mniejszym stopniu chronił kobiety, a to ze względu na ich odmienną budowę ciała, niższy wzrost, inną budowę klatki piersiowej czy mniejszą masę mięśniową. W porównaniu z mężczyznami kobiety były o 17% bardziej narażone na śmierć w wyniku wypadku i o 73% bardziej narażone na poważne szkody w przypadku zderzenia czołowego. To na szczęście przeszłość, bo od jakiegoś czasu manekiny wykorzystywane w testach przybierają postaci kobiet czy osób o masie ciała większej niż średnia. Niestety w wielu obszarach życia społecznego mamy jeszcze sporo do zrobienia. Nie inaczej jest w przypadku polszczyzny, która współcześnie zaspokaja przede wszystkim potrzeby komunikacyjne mężczyzn. I tak na przykład dyskusja o feminatywach trwa już co najmniej 120 lat. Pierwsze jej ślady pochodzą z początków XX wieku. Aby uzasadnić potrzebę używania form żeńskich, sięga się po argumenty historyczne, społeczne, psycholingwistyczne i językoznawcze. Praca, którą trzeba wykonać, by zauważyć i uznać potrzeby komunikacyjne wielu kobiet, choć nie tylko, bo przecież feminatywami posługują się także niektóre osoby niebinarne, wciąż moim zdaniem nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Nie mówiąc już o formach dających możliwość wyrażania siebie osobom, które nie odnajdują się w binarnym porządku płci. Tu jesteśmy dopiero na początku drogi. Tymczasem dobrze pamiętam jeden z artykułów w Polityce z 2022 roku, który dotyczył sprawy ojcostwa. Poruszano w nim kwestię urlopu macierzyńskiego, którego część, 6 tygodni, matka może oddać ojcu, ale taki zasiłek nadal nazywany jest macierzyńskim. I jak możemy przeczytać w artykule, mężczyźni narzekają nie tylko na osamotnienie, ale też na galimatias nazewniczy, bo jak na chłopski rozum ogarnąć to, że ojciec może iść na macierzyński? Rozumiem, że mężczyznom taka nazwa może nie odpowiadać, że mogą oni uznać ją za mało adekwatną. I rozumie to, jak się okazuje, także nasza kultura. Bo wprawdzie w języku prawa nadal funkcjonuje urlop macierzyński, niezależnie od tego, które z rodziców na urlopie przebywa, ale w języku ogólnym już od jakiegoś czasu mamy słowo tacierzyński. Określa się nim zresztą już nie tylko urlop, bo tacierzyński może być także instynkt, tacierzyńskie mogą być obowiązki, a jeśli ktoś sobie z nimi nie radzi, może sięgnąć do tacierzyńskiego kompendium wiedzy. Ponad 100 lat dyskusji o feminatywach nie wystarczy, by przestały one budzić wątpliwości dotyczące potrzeby ich stosowania, ale wystarczy kilka lat męskiego dyskomfortu, by załatać dziurę w języku i zaspokoić potrzeby komunikacyjne. Chociaż gdyby się uprzeć, z językowego punktu widzenia określenie tacierzyński nie jest tworem najszczęśliwszym, bo o ile przymiotnik macierzyński powstał od słowa macierz, o tyle nie mamy podstawy w postaci tacierz, by od niej utworzyć określenie tacierzyński. A przecież argumenty z obszaru słowotwórstwa często stają się orężem przeciwko feminatywom czy formom neutralnym. Wystarczy wspomnieć o rzekomej niepoprawności słów ta magistra czy to autorze. Nie chcę jednak powiedzieć, że to źle, że słowo tacierzyński powstało. Wręcz przeciwnie. Uważam, że poszerza ono nasze społeczne myślenie o roli ojca. W związku z tym, że zostało utworzone na wzór wyrazu macierzyński, przydaje tej roli miękkości, czułości i opiekuńczości, ponieważ odwołuje nas do wszystkich pozytywnych skojarzeń z matkami. Być może pomaga też wielu ojcom w podjęciu decyzji o przejściu na urlop, podczas którego mogą oni zajmować się swoim nowonarodzonym dzieckiem. A to przynosi wiele korzyści, bo jak czytamy we wspomnianym już artykule, badania dowiodły, że dzieci, których kontakt z ojcem od początku był bliski i oparty na zaufaniu, w okresie dorastania mają lepsze relacje z rówieśnikami, rzadziej sięgają po używki czy popadają w konflikty z prawem. Poza tym to dobrze, gdy język odpowiada na potrzeby osób, które się nim posługują. Chciałbym jednak, i myślę, że nie jestem w tym pragnieniu odosobniony, by taką możliwość miały nie tylko wybrane grupy. I należy się o to upominać. Męskocentryczność przejawia się w wielu obszarach języka. Mam dla ciebie zagadkę. Być może nawet już ją znasz, bo często pojawia się ona w internecie, najczęściej w testach na inteligencję, choć uważam, że prawdziwym testem w tym przypadku jest to, czy wyślemy SMS za 36 zł, żeby poznać wyniki. Tak czy inaczej, zagadka brzmi następująco. Po lesie idą duży człowiek i mały człowiek. Mały człowiek jest synem dużego człowieka, lecz duży człowiek nie jest ojcem małego człowieka. Kim jest duży człowiek? Odpowiedź na to pytanie brzmi oczywiście: duży człowiek jest matką. Ale nie o trudność zagadki tutaj chodzi. Chodzi o to, że zagadka ma sens, ponieważ wyraz człowiek kojarzony jest głównie z mężczyzną. To może jeszcze jedna łamigłówka. Ojciec i syn jechali samochodem. Niestety w połowie trasy ulegli wypadkowi. Ojciec zginął na miejscu, a ciężko rannego syna zawieziono do szpitala. W sali operacyjnej chirurg spojrzał na pacjenta i powiedział: nie mogę go operować, to mój syn. Jak to można wyjaśnić? Co ciekawe, internet zna tylko jedną odpowiedź na to pytanie. Chirurgiem jest matka chłopca. A przecież drugą możliwością jest to, że chłopak może mieć dwóch ojców, gejów. Męskocentryczność widać także w gramatyce. Weźmy na przykład takie zdanie. Matylda i Joanna uczestniczyły w spotkaniu. Czasownik uczestniczyć przyjmuje rodzaj niemęskoosobowy. I wszystko się zgadza. Wystarczy jednak, że do tego zdania dodamy mężczyznę, a czasownik wystąpi w rodzaju męskoosobowym. Matylda, Joanna i Marcin uczestniczyli w spotkaniu. Nieważne, ile kobiet pojawi się w tym zdaniu, elementem decydującym o rodzaju będzie rzeczownik męski. To tylko kilka przykładów językowego heteromęskocentryzmu, który jest bezpośrednio związany z kulturą patriarchatu. Zjawiska, które szkodzi nie tylko kobietom i osobom niebinarnym czy nieheteronormatywnym. Szkodzi także samym mężczyznom. Wystarczy wspomnieć znane powiedzenie „chłopaki nie płaczą”, którym częstuje się mężczyzn od dziecka i które jako jedno z wielu prowadzi do umocnienia wzorca bezemocjonalnej, twardej męskości. To przerażające, bo przecież od wielu lat mówi się o tym, że mężczyźni chorujący na depresję rzadziej proszą o pomoc, a z danych policji wynika, że na 14520 prób samobójczych podjętych w 2022 roku 64% to próby podjęte przez mężczyzn. Nawet w tak męskocentrycznym języku, jakim jest polszczyzna, istnieją obszary dyskryminacji i autodyskryminacji mężczyzn. Niestety najczęściej o patriarchacie mówi się tak, jakby wszyscy mężczyźni czerpali z niego wyłącznie korzyści. Jakby celowo wykorzystywali oni kulturową przewagę, by dopuszczać się przemocy. Pewnie są i tacy, ale jestem przekonany, że większość mężczyzn jest swoich przywilejów zwyczajnie nieświadoma. Tymczasem są one często traktowane jak grzech pierworodny i to grzech niezmywalny. A przecież to nie jest wina mężczyzny, że się mężczyzną urodził. Żeby sensownie rozmawiać o przywilejach i ich wyrównywaniu, musimy wyłączyć z dyskusji kategorię winy i wspólnie zastanowić się, czy taki świat nam odpowiada. Brak wzajemnego obwiniania się daje szansę na rozpoznanie potrzeb oraz dostrzeżenie własnego przywileju i jego braku u innych osób. A to moim zdaniem najprostsza i najlepsza droga prowadząca do zmiany. Bo przecież to od nas zależą reguły gry. I dobrze by było, żeby dla każdej osoby były one takie same. Dlatego właśnie potrzebny jest nam język niewykluczający, zwany też inkluzywnym albo włączającym. Jestem przekonany, że zmiana sposobu mówienia umożliwia zmianę sposobu myślenia. Czy język inkluzywny może być wykluczający? W tytule tego rozdziału początkowo użyłem innego określenia – język niewykluczający. Zastąpiłem je jednak wyrażeniem język inkluzywny tylko ze względów stylistycznych. Tytuł „Czy język niewykluczający może być wykluczający?” brzmiałby dość nieporadnie. Ale dlaczego właściwie upieram się przy niewykluczającym? Ponieważ wydaje mi się najbardziej niewykluczające. Wiem, że brzmi to dość pokrętnie, ale już tłumaczę, o co mi chodzi. Zacznijmy od inkluzywnego. Jak widać, jest to zapożyczenie z angielskiego inclusive communication i choć samo określenie występuje także w innych językach, jest internacjonalizmem, to pobrzmiewa obcością, a nawet zaryzykuje naukowością. W związku z tym zjawisko tak nazwane wydaje się odległe, niedostępne, takie, którym może nie warto się zajmować, bo wymaga dużej wiedzy i nakładu pracy. To ważne, by o komunikacji mówić językiem, który jest bliski całemu społeczeństwu, a nie tylko wybranej grupie, która się tym zagadnieniem interesuje. Czasami o języku niewykluczającym mówi się jeszcze język włączający. Tego określenia nie lubię chyba jeszcze bardziej niż inkluzywny. A to dlatego, że od pewnego czasu widzę, że włączanie może odbywać się na siłę. Dzieje się tak wtedy, gdy na kobietę, która nie chce używać wobec siebie feminatywów, mówi się prezeska czy gościni, a dokonany przez nią wybór form pani prezes lub gość staje się obiektem kpin lub oskarżeń o wzmacnianie patriarchatu. Dobrze pamiętam złośliwy wpis jednej z profesorek zaangażowanych w walkę o równe prawa. Uwielbiam kuratora Barbarę Nowak. Przypomina mi się też inny post, tym razem mężczyzny, który pisał: jeśli nie używasz feminatywów, nie możesz nazywać się feministką. Przecież to czysty mansplaining. Mansplaining to zjawisko, w którym mężczyzna, najczęściej nieproszony, tłumaczy kobietom jakieś zagadnienie i robi to w sposób protekcjonalny. W języku polskim czasami używa się określeń panjaśnienie lub tłumaczyzm. Oba te wyrazy są wspaniałym przykładem gry językowej, podobnie zresztą jak ich angielski odpowiednik. Panjaśnienie nawiązuje do wyższości jaśnie pana oraz czasownika wyjaśniać, a tłumaczyzm łączy w sobie czasownik tłumaczyć i rzeczownik maczyzm, który oznacza kult silnego, władczego i agresywnego mężczyzny. Podobnie jest z osobami niebinarnymi, które z rozmaitych względów nie chcą używać wobec siebie form neutralnych i wybierają rodzaj żeński lub męski lub oba naprzemiennie. Przypisuje się im nawet enbyfobię, czyli niechęć lub wrogość wobec osób niebinarnych. A przecież nie każda osoba z grup narażonych na wykluczenie chce określać się za pomocą form języka niewykluczającego i ma do tego prawo. Nie zapominajmy, że we współczesnym świecie używanie feminatywów czy form neutralnych wciąż naraża na nieprzyjemności. Nie mamy prawa od nikogo wymagać aktywizmu. Formy zaliczane do języka niewykluczającego mogą się też komuś zwyczajnie nie podobać. Jeśli więc jakaś osoba nie chce być tak nazywana, to nie musi się z tego tłumaczyć. To prywatna sprawa. I tu docieramy do kolejnego problemu mówienia o komunikacji niewykluczającej. Braku rozróżnienia między tym, co prywatne, a tym, co publiczne. W mediach społecznościowych często można natknąć się na poradę: jeśli nie wiesz, jak się do kogoś zwrócić, zapytaj. To świetna wskazówka, ale sprawdza się wyłącznie w kontaktach prywatnych, w sytuacjach, w których mamy okazję, by o to zapytać. Ale co zrobić, gdy zwracamy się do grupy osób? Pytać każdą z osobna, a następnie przez dłuższy czas wymieniać wszystkie formy adresatywne? Być może byłoby to wykonalne w przypadku grupy 15-20 osób, ale gdy mamy do czynienia z salą pełną ludzi, albo co gorsza, jeśli ich nie widzimy, bo piszemy mail lub post w mediach społecznościowych. W takich sytuacjach pomaga nam język ogólny, który służy relacjom formalnym czy półformalnym. Sprawdza się także wtedy, gdy nie wiemy, do kogo konkretnie kierujemy komunikat. I to o ten wymiar języka musimy zadbać wspólnie. To trudne zadanie, bo ścierają się w nim pragnienia językowe wielu osób, a dbanie o wspólny dobrostan językowy wymaga od nas pewnej elastyczności i zrozumienia, że język ogólny nigdy nie zaspokoi wszystkich prywatnych potrzeb komunikacyjnych. Ale nic straconego, bo przecież jest jeszcze wspomniany język relacji prywatnych. Dobrze by było, żeby w myśleniu o potrzebach i ich zaspokajaniu myśleć o języku ogólnym i prywatnym jako przestrzeniach, które się uzupełniają. A skoro mówimy o rozpoznawaniu potrzeb, to warto mieć na uwadze także rozpoznawanie przywilejów. Trzeba zobaczyć i zrozumieć, że to, co wydaje się prawem, bo dotyczy większości, jest tak naprawdę przywilejem, bo nie dotyczy wszystkich. Postawa empatyczna zakłada, że jeśli jestem bardziej uprzywilejowany, to powinienem wykazać się większą elastycznością niż osoby, które przez lata były dyskryminowane. Tylko wtedy mamy szansę na równość.